Przeczytajmy najpierw fragment, który będzie podstawą dzisiejszego kazania. Z Ewangelii Mateusza od 4 rozdziału 23 wiersza do 5 rozdziału 16 wiersza. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i zza Jordania. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czym ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Pomódlmy się przez chwilę. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za słowo, które jest żywe i skuteczne i prosimy Cię teraz, Duchu Święty, ożywiaj je w naszych uszach, Panie, abyśmy mogli czerpać z Niego i abyśmy mieli siłę do tego, żeby żyć tak, jak Ty chcesz, abyśmy żyli. Amen. Usiadł na zboczu góry i spojrzał na tłumy, które kłębiły się poniżej. I ci ludzie, których widział, wiele już przeszli. Właściwie nikt nie chciałby się z nimi zamienić. Nikt nie chciałby mieć takiego życia, jakie oni mieli. Nie byli nikim wielkim, przeciwnie, byli daleko od tych wielkich centrów tamtego świata, byli daleko od bycia ważnym. Gdyby umarli tam, gdzie byli, właściwie nikt by się nawet tym nie przejął, pozwoliliby, aby ich te ciała zostały. A mimo to właśnie oni, ci, którzy tak wiele przeżyli, ci, którzy tak wiele mieli za sobą w ostatnich latach, w ostatnich, przepraszam, miesiącach i dniach, byli świadkami wielkich dzieł Bożych. A teraz On miał stanąć przed nimi i mówić do nich słowa prosto od Boga. I zastanawiał się, jak je przyjmą. Jak przyjmą to, co mają do powiedzenia o przymierzu z Bogiem. Jak przyjmą to, co mają do powiedzenia o Bożych prawach, które mają dać im życie. Jak przyjmą to, co mają do powiedzenia o prawdziwej pobożności. Jak przyjmą to, co mają do powiedzenia o tym, jak mają traktować siebie nawzajem. Jak przyjmą to, co powie im o drodze, która ich czeka i o wyborach, które będą musieli podjąć. Bo wiedział też, że wcale nie jest tak dobrze z nim, jakby się mogło wydawać, bo dali już dowód nieraz, że są ludźmi upartymi, krnobrnymi, pomimo tego, że widzieli wiele wspaniałych dzieł Bożych, nie zawsze są gotowi za Bogiem iść. I co więcej, z tego co wiedział, jego własny brat, jego własna siostra właśnie popychali cały lud w otmęty bałwochwalstwa. Mojżesz westchnął, wziął dwie ciężkie kamienne tablice, których Bóg wyrył treść swojego przymierza i poszedł na dół. Prosto pośród Izraelitów, którzy właśnie zaczynali oddawać cześć złotemu cielcowi, który sobie sami stworzyli na wzór bóstw, które widzieli w Egipcie. 1500 lat później, około, Jezus usiadł na górze i spojrzał na ludzi, którzy zgromadzili się przed Nim. Może się wydawać trochę dziwnym początkiem zaczynać kazanie na górze od przypomnienia wydarzeń z góry Syjon, od tych wydarzeń, które tak naprawdę dały początek narodowi izraelskiemu, ale tak naprawdę to właśnie od tego należy zacząć mówienie kazania na górze. Bo kazanie na górze nie jest wcale gdzieś czymś nowym, czymś zupełnie nieznanym, coś, co pojawia się nie wiadomo skąd. Ono jest częścią wielkiej historii Bożej, która zaczęła się właśnie wtedy, kiedy Bóg sięgnął po naród niewolników. Ludzi, którzy byli w rozpaczliwej sytuacji. Jak czytamy, który usłyszał ich wołanie, wołanie, które wznosili do Boga w swojej rozpaczy i przyszedł im z pomocą. Tak się zaczyna, to jest jeden z pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia, że kiedy umarł król Egiptu, Faraon, Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc dotarło do Boga i usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał na swoje przymierze i wejrzał na Izraelitów i ujął się za nimi. Ta historia zaczęła się od ludzi, którzy nie mieli nic, którzy byli w rozpaczliwej sytuacji i Boga, który był wierny swojemu przymierzu, wyprowadził ich z Egiptu i później daje im prawo. Prawo, które tak naprawdę nie jest wcale ograniczeniem, ale właśnie nauką życia na wolności. Daje im prawo, tworzy z nich naród, mówi, a teraz bądźcie temu posłuszni, bo dzięki temu będziecie żyć. I baczcie, jak będziecie traktować jedni drugich. Baczcie, jak będziecie odnosić się do siebie nawzajem, żebyście okazywali sobie miłosierdzie, którego odmawiali wam Egipcjanie. A gdy będziecie tak żyli, powiem wam jedno, inne narody będą wam zazdrościć, bo będą widziały w was niesamowite dzieła Boże. Mojżesz, kiedy później zwracał się do narodu na innej górze, już przed ziemią obiecaną, mówił, przestrzegajcie więc i spełniajcie tych praw, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. Ta historia zaczęła się właśnie wtedy. Boga, który ujął się za ludźmi, którzy nie mieli nic, którzy byli nikim i który uczynił z ich naród, dał im swoje prawa. I właśnie na tle tej historii czytamy tą historię, która będzie treścią naszych kazań przez kolejne kilka tygodni. Kiedy czytamy o tym, że Jezus zstąpił na górę, tak naprawdę dla Mateusza, bo on jest autorem tego fragmentu, jest to bardzo ważna wskazówka, żebyśmy przypomnieli sobie tamtą górę i tamto wydarzenie. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzycie na miejsce, które jest utożsamiane z tym wydarzeniem, kazaniem na górze, to ciężko tam jakąkolwiek górę znaleźć. Tradycyjne miejsce, na którym Jezus wygłosił to kazanie na górze, jest położone nad jeziorem Genezaret, nad jeziorem Galilejskim i tak naprawdę z naszej perspektywy, ludzi, którzy jakieś tam góry w swoim życiu widzieli, to jest zaledwie jakiś pagórek, może lekko wysoki brzeg. I Mateusz dobrze o tym wiedział, że wokół jeziora Genezaret nie ma jakichś wielkich szczytów górskich. Więc kiedy on pisze, że Jezus wstąpił na górę, to tak naprawdę daje nam taką sugestię. Pomyślcie o górze. A jeżeli mówimy o górze w historii Izraela, to oni od razu myśleli o tamtej górze Syjon. Więc Mateusz tą jedną sugestią, opowiadając najpierw o tym, jak Jezus poszedł do ludzi uciemiężonych, cierpiących, chorych, opętanych i uwalniał ich, tak jak kiedyś Bóg uwolnił Izraelitów. Później mówi, że kiedy Jezus wstąpił na górę po to, żeby nauczać, to oni od razu myśleli właśnie o Mojżeszu, który kiedyś był tam, na tamtej górze. I o historii, która toczyła się dalej przez te 1500 lat. Jezus zaczyna od słów błogosławieni. Kiedy my dzisiaj mówimy o błogosławieństwach, myślimy raczej o rzeczach, które Bóg nam daje. O tym, jak wspaniale jest być błogosławionym przez Boga, bo Bóg szczodrze i obficie obdarza nas różnymi rzeczami. Ale dla Izraelitów ta formuła błogosławieni, ta idea błogosławieństwa była znacznie, znacznie głębsza. Wiecie, kiedy oddzielimy kazanie na górze od jego kontekstu historycznego, tej długiej historii, będziemy musieli napełnić je własną treścią, która niekoniecznie zła, ale pozbawi nas bogactwa, jakie w tym kazaniu naprawdę jest. Bo dla Żydów, dla tych, którzy żyli tą historią, błogosławieństwo było szczególną rzeczą. To nie było coś, co przychodziło nie wiadomo skąd. To nie była synonim szczęścia, które nas spotyka. To nie był synonim uśmiechu losu. To był synonim Bożej wierności. Bóg, który jest wierny swojemu przymierzu, jeżeli oni będą wierni temu, co Bóg im nakazał, Bóg w odpowiedzi na to będzie wierny swoim obietnicom. I w całym Starym Testamencie, szczególnie w psalmach, znajdziecie wiele błogosławieństw. Tak jak zaczyna się na przykład psalm 119. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Tak zaczyna się pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż albo błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Błogosławieństwo to znaczyło, że ci, którzy są wierni Bogu, wierni temu, co Bóg im powiedział, doświadczą spełnienia Bożych obietnic. Tylko historia tego narodu potoczyła się naturalnie albo dziwnie, zależy z której strony patrzeć. Oni, jak chyba większość ludzi na całym świecie, odwrócili ideę błogosławieństw jako wierności Bogu i Bożej odpowiedzi na Bożej wierności swoją obietnicą, ideę właśnie tego, co my posiadamy. Kiedy Jezus staje przed ludźmi i zaczyna mówić o błogosławieństwach, pewnie wielu z nich spodziewało się, że powie tak, jak przywykli, że błogosławieni ci, którzy znają prawo, którzy znają Boże przekazanie, przestrzegają ich, bo im będzie się powodziło w życiu. I kiedy ludzie myśleli o tym, kto jest błogosławiony w tamtych czasach, automatycznie ich myśli biegły ku kapłanom, ku faryzeuszom, ku uczonym w piśmie, ku tym ludziom, którzy mieszkali w tej wielkiej Jerozolimie, którzy byli blisko wielkiej świątyni Bożej. Tamci to byli błogosławieni. Już w tamtych czasach w Izraelu zaczęto utożsamiać Boże błogosławieństwo z dobrobytem. Jeżeli masz dużo, jeżeli jesteś bogaty, znaczy, że Bóg ci błogosławi. Jeżeli masz wielką rodzinę, jeżeli masz wielu synów, znaczy, że Bóg ci błogosławi. Jeżeli twoje plony, twoje pola wydają obfite plony, znaczy, że Bóg ci błogosławi. Jeżeli nie masz zmartwień, jeżeli jesteś zdrowy, znaczy, że Bóg ci błogosławi. I kiedy patrzyli na tych, którzy tak wyglądali, takie życie prowadzili, widzieli właśnie tych wielkich z Jerozolimy. Albo tych, którzy z tą Jerozolimą się utożsamiali. Faryzeuszów i uczonych w piśmie, bo to przecież oni znali prawa. A kim byli ci, którzy na nich patrzyli? Kim byli ci, do których Jezus kierował te słowa? Byli prości ludzie z Galilei. Z dalekiej prowincji ówczesnego Izraela. Z obszaru, który tak naprawdę był nieświęty, bo mieszkało tam wielu pogan, mieszkało tam wielu Rzymian, Greków i wiele innych ludów. Tam było wszystko przemieszane. Owszem, był to jeden z najżyźniejszych terenów wczesnego Izraela, ale prawdziwy Żyd, taki bogobojny, wolał być na judzkiej pustyni, blisko świątyni Bożej, niż gdzieś na zielonych łąkach Galilei, pośród tych wszystkich pogan. Tam szli ludzie, dla których Bóg nie był ważny. I wielu ludzi tam mieszkało. Tam próbowali znaleźć swój sposób na życie. Tam próbowali się utrzymać przy życiu, bo wcale nie było to łatwe. I walczyli. Walczyli z sobą, walczyli z życiem, walczyli z przeciwnościami. Jezus właśnie do nich zwraca się i mówi: błogosławieni. I zamiast powtarzać to, czego oni spodziewali się usłyszeć, że błogosławieni ci, którzy dobrze znają prawo, błogosławieni ci, którzy są blisko świątyni, błogosławieni ci, którzy są tak sprawiedliwi jak faryzeusze, mówi im coś zupełnie innego. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni pokój czyniący, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. My tak często słyszymy te słowa, że one nie przemawiają nas taką siłą, jak przemawiały do nich, ale dla nich to było zupełne odwrócenie idei błogosławieństwa. Błogosławieni ci, którzy nic nie mają, błogosławieni ci, którzy patrzą na innych, którzy mają równie niewiele i starają się im pomóc, błogosławieni ci, którzy są prześladowani. Jezus mówi: tak, właśnie tak. I wszystko to ujął w niesamowitą formę literacką, można tak powiedzieć. Bo te błogosławieństwa tak naprawdę są niemalże poematem, są wierszem, na który dla każdego Żyda brzmiał niemalże jakaś pieśń pochwalna. Wiecie, my, ludzie Zachodu, przywykliśmy patrzeć na nie jak niemalże na jakieś 8 etapów w drodze do życia duchowego, jak 8 warunków, które musisz spełnić, zanim będziesz mógł uważać się za kogoś, kto należy do Królestwa Bożego. Bo my przywykliśmy myśleć, że jeżeli coś jest nazwane inaczej, to znaczy, że musi się różnić. Ale dla Żydów oni słuchali tego zupełnie inaczej. Bo cała poezja żydowska, cały sposób mówienia opierał się nie na różnicowaniu, nie na zaznaczaniu różnic, ale na mówieniu o tym samym w nieco inny sposób. Otwórzcie kiedyś psalmy i przeczytajcie. To, co jest w pierwszym wersecie, zostaje powtórzone w drugiej linii, tylko innymi słowami. I Żydzi nauczyli się tak myśleć. Oni nauczyli się tak słuchać. Więc kiedy ci ludzie słuchali tego, co Jezus mówi, nie myśleli o tym, czym te rzeczy różnią się od siebie. Nie było nikogo, kto podniósłby rękę: chwileczkę, Jezu, a co było w punkcie 4, bo nie zdążyłem zapisać. Ale pozwalali, żeby te po kolei punkty, po kolei te błogosławieństwa malowały przed nimi obraz jednej i tej samej rzeczy. To jest tak, jakby było te 8 rzeczy, 8 błogosławieństw, ale w umyśle tych Żydów one się od razu łączyły ze sobą. pary. Pierwsza z trzecią, druga z czwartą, piąta z siódmą, szósta z ósmą. A później te pary łączyły się w pary par. A później te pary par, w parze z parami par, razem prezentowały obraz człowieka, który naprawdę błogosławiony jest przez Boga. Jest wartość w tym, żeby studiować te błogosławieństwa każde z osobna, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nie jako, jak Żydzi i zobaczyli, że tak naprawdę to sprowadza się do dwóch wartości. Błogosławieni ubodzy w duchu i błogosławieni miłosierni. Te pierwsze cztery błogosławieństwa malują obraz człowieka, który tak naprawdę rozpaczliwie potrzebuje Boga i jest swojej tej potrzeby świadomy. Jest spragniony sprawiedliwości, jest pokorny, bo wie, że sam z siebie nie może nic uczynić. Jest spragniony i zasmucony tym, co widzi dookoła i woła do Boga, żeby Bóg odpowiedział na jego wołanie. Była nawet cała taka kategoria ludzi, ubodzy w duchu. I wcale nie znaczyło, że oni byli fizycznie ubodzy, chociaż od ubóstwa ich nazwa się wzięła. W tamtym czasie ubodzy w duchu w Izraelu, to była grupa ludzi, którzy decydowali się być wierni Bogu pomimo wszystko. Chociaż mogło to ich kosztować właśnie ich dobrobyt, chociaż mogło to ich kosztować ich pozycję społeczną, chociaż mogło to ich kosztować wpływy, jakie mogli osiągnąć. Ubodzy w duchu to byli tacy, którzy tęsknili na tym, żeby Bóg wypełnił swoją obietnicę, żeby Bóg odpowiedział na ich wołanie, żeby odnowił naród, odnowił państwo, którego tak bardzo pragnęli. Oni byli wierni Bogu i gotowi byli za tę wierność zapłacić wysoką cenę. Ich nazywano ubogimi w duchu. Ludźmi, którzy rozpaczliwie wołali do Boga, którzy byli zdeterminowani uchwycić się Go pomimo wszystko i nie puścić, dopóki On nie odpowie na ich wołanie. A miłosierni to byli ci, którzy dostrzegali innych wokół siebie, często w jeszcze trudniejszej, gorszej sytuacji, i posłuszni Bożemu prawu gotowi byli iść im z pomocą. Błogosławieni miłosierni i czystego serca, ci, którzy nie patrzą na to, co ich wzbogaci. Błogosławieni pokój czyniący, i to wcale nie znaczy ci, którzy kończą wojny, ale to była ta hebrajska idea szalom, czyli tak naprawdę Bożego dobrobytu, Bożego porządku, Bożego pokoju, który ma władać całym naszym życiem. To byli ludzie, którzy gotowi byli pośród wszystkich tych trudności i konfliktów nieść właśnie Bożą perspektywę po to, żeby ludzie zostali otoczeni tym, co Bóg im przygotował. Błogosławieni, którzy tak bardzo pragną tego, że są gotowi nawet ponosić prześladowania, trudności, tylko po to, żeby zobaczyć, jak Bóg działa. Błogosławieni ubodzy i miłosierni, bo to do nich należy Królestwo Niebios. I tak naprawdę ta idea, jeżeli pamiętacie Ewangelię, przeplata się przez całe kazanie na górze i przeplata się przez całą działalność Jezusa. Jezus bardzo często sprzeciwiał się tym, którzy uważali siebie za wielkich, którzy mieli tak dużo, że nie zwracali uwagi na tych, którzy nie mieli nic. I stawał w obronie tych, którzy rzeczywiście byli ubodzy albo którym los ubogich bardzo leżał na sercu. I przeciwstawiał sobie często te dwie grupy. To jest tak jak w Starym Testamencie, w księdze Malachiasza, kiedy Bóg spiera się ze swoim ludem, bo Bóg często spiera się z Izraelem. I kiedy ktoś retorycznie pyta, ale co ja mam Bogu dać? Jakieś wspaniałe ofiary, tysiące oliwy, wiele baranów na ofiarę. Co Bóg zażąda ode mnie? Prorok odpowiada, nie, niewiele. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest ta prawda, którą Jezus później sprowadzi do dwóch największych przekazań. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich swoich sił, ze wszystkich swoich myśli, z całej swojej duszy, z całego swojego serca. Uchwycisz się Go rozpaczliwie, zdeterminowany, żeby Go nie puścić, a bliźniego swojego jak siebie samego. Będziesz widział tych, którzy są obok ciebie i będziesz wychodził im z pomocą. I właśnie mówiąc te słowa, Jezus zmienia wizję tego, co to znaczyło być błogosławionym w tamtym Izraelu, w tamtych czasach. Bo wszyscy myśleli, że błogosławieni są ci wielcy w Jerozolimie. A Jezus mówi, nie, nie, oni tylko uchodzą za błogosławionych, według kryteriów, które sami sobie stworzyli. Ale tak naprawdę to wy błogosławieni jesteście. I kiedy kończę ten piękny wiersz, mówi wprost, to wy błogosławieni jesteście. I błogosławieni jesteście w rzeczach, które nikomu nie wydają się błogosławieństwem. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, gdy was prześladować będą, gdy będą kłamać na wasz temat ze względu na mnie. Te słowa ze względu na mnie wprowadzałem już niesamowity wątek, ale to będziemy rozwijali w kolejnych kazaniach tego cyklu. Kiedy Jezus siebie stawia jako tego, który różnicuje jednych od drugich i wierność Jemu jako to, które prowadzi do zbawienia. I mówi, cieszcie się z tego. Cieszcie się z tego, że tak traktują, bo wiecie co? Tak traktowali proroków, którzy kiedyś przychodzili prosto od Boga. I już jest ten konflikt. No bo kto zabijał proroków? Ci wielcy, którzy byli w Jerozolimie. Ci, którzy uważali siebie za królów, którzy mogą decydować o losach całego Izraela. Jezus mówi, ich prześladowali i tak samo będą was prześladować. Ale wiecie, to wy jesteście błogosławieni. To wy jesteście wierni Bogu i to wam Bóg będzie wierny. I wtedy mówi, to wy jesteście solą ziemi. I akurat przy tym sformułowaniu chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na chwilę, na nieco dłużej. To wy jesteście solą ziemi. W oczywisty sposób jest to metafora, bo nikt z nas nie jest fizycznie solą. No chyba, że ktoś jest żoną Lota, ale to akurat był zły przykład. Więc automatycznie wiemy, że kiedy Jezus mówi, jesteście solą, tak naprawdę chodzi mu o pewne podobieństwo, pewną metaforę. Ale Jezus nie mówi nam, co dokładnie ma na myśli. Bo On, jak zauważacie, od razu przechodzi do niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z tym, że sól przestanie być solą. Więc kiedy my zaczynamy zastanawiać się, a musimy się zastanawiać, no bo skoro tak niebezpieczne jest przestać być solą, to co to znaczy być solą? Kiedy zastanawiamy się, jaki jest sens tej metafory, jesteśmy skazani na nasze domysły. I możemy i mamy prawo przypuszczać, że prawdopodobnie chodziło o coś, co tym ludziom przyszło w pierwszym momencie na myśl. No bo nikt nie miał czasu wtedy szukać w komentarzach, w słownikach biblijnych czy w wielu innych miejscach, co to może znaczyć, że jesteśmy solą ziemi. Prawdopodobnie dla nich to było coś tak oczywistego, że mogli wyłapać to niemal od razu. Więc my tak samo, kiedy myślimy o tym, co to znaczy być solą, od razu idziemy do rzeczy, które nam przychodzą automatycznie na myśl. Dzisiaj sól jest przede wszystkim przyprawą, więc często mówimy tak. To znaczy, że my mamy być tym, co tak naprawdę dodaje smaku ludzkości, smaku temu społeczeństwu. Ale przypominamy sobie dosyć szybko, bo to wcale nie było tak dawno, że w przeszłości sól służyła konserwowaniu żywności. Że nie chodziło tylko o sam smak, ale tak naprawdę kiedy było jakieś mięso, kiedy były nawet jakieś warzywa i trzeba było je zakonserwować na dłużej, używano do tego soli. I tak często interpretujemy tą przypowieść, tą metaforę, że w takim razie to my jako chrześcijanie jesteśmy tym, co tak naprawdę konserwuje tę ziemię, ten świat przed całkowitym zepsuciem. Możemy pomyśleć też bardziej medycznie, że sól w pewnym sensie dezynfekuje, sól w pewnym sensie pomaga leczyć w niektórych przypadkach i czasami taką metaforę, taki obraz też stosujemy. Ale wiecie co? To wszystko jest po tej pozytywnej stronie spektrum, pozytywnym krańcu wielu możliwych skojarzeń, jakie mogą łączyć się z solą. Jest też ten koniec negatywny, o którym z jakiegoś powodu nie mówimy. Bo wiecie, sól wyjaławia, sól niszczy, sól zabija. Właściwie dokładnie na tym polegają jej właściwości konserwujące. Sól poprzez zjawisko zwane osmozą wysysa wilgoć, wysysa wolną wodę z tego mięsa, które staramy się zakonserwować, tak że bakterie i grzyby, które mogłyby się tam rozwinąć, nie mają po prostu na czym. Nie mają możliwości do rozwoju. A jeżeli tej soli jest wystarczająco dużo, to ona wyssie wodę prosto z komórek bakterii i zabije je. Sól zabija i właśnie dzięki temu konserwuje. W gruncie rzeczy sól konserwuje tylko to, co już jest martwe. Bo gdyby zastosować ją do czegoś, co jest żywe, w odpowiednim dużym stężeniu najpierw to coś zabije. Nasza skóra chroni nas przed bezpośrednim działaniem soli, ale jeżeli ktoś z was celowo albo przypadkiem nasypał sobie kiedyś soli na otwartą ranę, wiecie, o czym mówię. Żywe ciało broni się przed solą jak tylko może. I może to dobrze, że nie opowiadamy tej metafory z tego negatywnego końca, tylko raczej z tego pozytywnego, bo gdyby ktoś nas zapytał, jak wytłumaczyć metaforę, że my, chrześcijanie, jesteśmy tym, co konserwuje ten świat przed zepsuciem, powiedział, to co wy w takim razie sugerujecie, że ten świat to już jest martwe mięso, a wy wysysacie z niego wilgoć, żeby jakieś bakterie się na nim rozwinęły, żeby ktoś inny mógł to później zjeść? Trochę makabryczna metafora. A tak naprawdę w Biblii wzmianek z tego negatywnego końca jest więcej niż z pozytywnego. Hiob powiedział, jak można jeść coś bez soli, przecież to mdłe. O konserwowaniu właściwie niewiele jest w Biblii. ten medycznym Ezechiela mamy przykład tego, jak nowonarodzone dzieci smarowano solą, prawdopodobnie właśnie, żeby zabić bakterie, które mogłyby się rozwinąć. Ale jeżeli czytacie uważnie, wiele znajdziecie w Biblii o tym, że sól jest sądem. Sodoma i Gomora, ogień i sól, które zostały zsłane z nieba, były sądem za nieposłuszeństwo. Bóg mówi, że ziemia jałowa, ziemia osolona, to będzie znak tego, że byliście niewierni Bożemu przymierzu. I nawet praktyką bardzo powszechną w tamtych czasach było to, że kiedy podbijano jakieś miasto czy jakieś ziemię, zasypywano je solą po to, żeby zniszczyć pola, które tam były, żeby tę ziemię całkowicie wyjałowić, żeby nic już tam nie wyrosło. Negatywne i pozytywne, koniec spektrum. I teraz my, jako ludzie, musimy zdecydować, co właściwie Jezus miał na myśli. Jest jeszcze jedno spektrum ze środka, którego my jako współcześni nie do końca jesteśmy świadomi, bo nikt już nas tak soli nie używa. Ale być może dla Izraelitów to właśnie było najważniejsze. Sól miała charakter religijny. Sól jest niezwykle trwała. Sól nie traci swojego smaku. I z tego powodu w tamtych czasach stała się symbolem czegoś, co nie przemija. Czegoś, co jest wierne. I zarówno dlatego, że konserwuje, i dlatego, że może stanowić sąd, stała się pewnego rodzaju symbolem przymierza, jakie ludzie z sobą zawierali. Arabowie do dzisiaj na Bliskim Wschodzie używają soli jako potwierdzenia przymierza. Jeszcze niedawno, jeżeli chcieli się zawrzeć z kimś układ, dosłownie polegało to na tym, że jedli razem sól. I dla Izraelitów sól odgrywała bardzo ważną rolę także w ich przymierzu z Bogiem. Mieli powiedziane od samego początku, że kiedykolwiek przyjdziecie do Boga, nigdy nie zapomnicie soli. Każdą ofiarę, którą mieli składać Bogu, zarówno na pustyni, jak i później w świątyni, mieli składać razem z solą. Każdą ofiarę z pokarmów posolisz, żadnej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga swego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. I wiele razy to właśnie miałem przypominać, że ta sól jest takim znakiem przymierza, jak jest między nimi i Bogiem. Czytamy później, kiedy Bóg daje Aranowi, jego potomkom, prawo korzystania z tych ofiar, które ludzie przyniosą, mówi: wszystkie dary ofiarne oddałem tobie i twoim synom i córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla ciebie i twojego potomstwa. A później, kiedy królowie Izraela i Judy wspominali te Boże obietnice, które były wcześniej, mówili o podstawie trwałego przymierza, które Bóg obiecał Dawidowi. Władzę królewską nad Izraelem po wszystkie czasy oddał Dawidowi, jego potomkom, na podstawie, jak mam napisane, trwałego przymierza, ale dosłownie jest powiedziane przymierza soli. Więc bardzo możliwe, chociaż nie wiemy na pewno, że kiedy ci Żydzi słyszeli sól, to dla nich pierwszym skojarzeniem nie było to, co może dla nas jest, ale właśnie to, co było ich codziennością. Sól jest znakiem przymierza, jaki jest między nami a Bogiem. I co więcej, to sformułowanie sól ziemi mogłoby to potwierdzać, bo kiedy Izraelici słyszeli ziemię, nie myśleli o planecie Ziemię, jak my dzisiaj, nie myśleli nawet o tej ziemi, którą mamy pod stopami. Dla nich ziemia to była ziemia Izraela, ziemia obiecana, którą Bóg im dał, która była sensem, istotą tego przymierza. Oni wciąż utożsamiają się z tą ziemią i teraz dzisiaj są gotowi ginąć, walczyć, a nawet zabijać, żeby tę ziemię odzyskać. Bo tak naprawdę, jeżeli Bóg wypełnia swoje przymierze, to znaczy, że oni będą żyli w tej ziemi. Więc kiedy teraz Jezus mówi, to wy jesteście solą ziemi, to tak jakby mówił, wiecie, to wy jesteście tymi, dzięki którym przymierze między Izraelem a Bogiem wciąż zachowuje ważność. Nie ci wielcy w Jerozolimie, nie kapłani, nie faryzeusze, ale wy, ubodzy i miłosierni. Ci, którzy rozpaczliwie chwytają się Boga i ci, którzy mimo swojej trudnej sytuacji gotowi są robić wiele, żeby pomagać innym. To wy jesteście wołaniem przed Boga, które przypomina mu o przymierzu, jakie zawarł z tym ludem i to wam Bóg odpowiada wiernością swoim obietnicom. To wy jesteście solą. To wy jesteście gwarancją tego, że Bóg słyszy. I tego, że Bóg opowiada. To wy, cierpiący, ale mimo swojego cierpienia pomagający innym, jesteście powodem, dla którego my, Izrael, wciąż w tej ziemi mieszkamy. A jeśli was zabraknie. A jeśli was zabraknie, aż strach pomyśleć, co się stanie. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się więcej nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Jeśli ktoś z was uważał na zajęciach z chemii, albo studiuje chemię, lub może wykłada chemię, możecie teraz poruszyć się troszeczkę niewygodnie, bo sól nie wietrzeje. Sól jest jednym z kilku minerałów, kilku związków chemicznych, najtrwalszych, jakie występują w naturze. Sól nie traci swojego smaku. Właśnie dlatego stała się symbolem przymierza. Więc kiedy Jezus mówi, kiedy sól zwietrzeje, o co właściwie chodzi? Wielu ludzi wysuwało, no tutaj jest pewien błąd patograficzny. Ta sól, którą mamy, chlorek sodu, sól kuchennej, jak nazywamy, nie traci swojego smaku. Owszem, można ją rozwodnić, tak że ten smak będzie coraz mniej wyczuwalny, ale sól pozostanie solą, bez względu na to, co z nią zrobicie. Co więc oznaczyło, że sól zwietrzeje? Mogę zaproponować wam dwa wytłumaczenia. Jedno kulturowo-historyczne, odnoszące się do tamtych czasów, a drugie, co może zaskakujące, językowe, odnoszące się bezpośrednio do samego tekstu. Po pierwsze, w tamtych czasach w Izraelu soli nie brakowało, bo nieopodal było Morze Martwe. I w tamtych czasach sól można było albo wykopywać z ziemi, tak jak u nas w Wieliczce i wielu innych, i wokół Morza Martwego są też pokłady soli kamiennej, ale o wiele łatwiej i prościej było tak naprawdę odparowywać wodę, która była albo w Morzu Śródziemnym, albo w Morzu Martwym i później zbierać to, co zostało na ziemi. I tak naprawdę dzięki temu z okolic Morza Martwego pozyskiwano sól najróżniejszej jakości. Była taka sól naprawdę czysta, ale ją bardzo szybko zawłaszczał król Herod i inni możni tego świata, bo była cenna, bo czasami droższa niż złoto w innych miejscach świata. Albo można było pozyskać sól, która była trochę zmieszana z innymi minerałami, z piaskiem, z pyłem pustyni. Miała inny kolor, ale wciąż tam było wystarczająco soli, żeby tą mieszankę solą nazywać. Jeżeli ktoś dostał wtedy taką mieszankę, w której tej soli było mało albo jeszcze mniej, chociaż oficjalnie nazywała się ona solą, tak naprawdę była jedynie mieszanką różnych innych minerałów, to coś takiego nazywano zwietrzałą solą. Albo wystarczyło sol, która była w tej mieszance, rozpuścić w wodzie i pozwolić, żeby ta woda gdzieś odpłynęła, zabierając sól ze sobą i zostawało co? Piasek i inne minerały, w których nie było już soli. Więc możliwe, że chodziło o to, że Jezus mówiąc o zwietrzeniu soli, mówił o tym, że kiedy to, co jest solą, zostanie zmieszane ze wszystkim innym, co jest wokoła, z całym pyłem, z piaskiem i innymi minerałami, naprawdę przestaje być solą. Albo jeżeli pozwolicie, żeby ta sól w jakiś sposób odpłynęła, uciekła z was, możecie się nazywać solą, ale tej soli już tam nie będzie i nie będzie można tego do niczego użyć. To jeden obraz, bardzo ciekawy, bo wtedy mówi, jeżeli my przestaniemy rozpaczliwie wołać do Boga, na nim opierać całe swoje istnienie, to tak jakbyśmy pozwolili, żeby to, co najcenniejsze, to, co jest gwarantem Bożego przymierza, odpłynęło z nas. A drugie tłumaczenie, no to, że może wcale nie chodzi o wietrzenie soli i nie chodzi o sól, tylko chodzi o nas. Bo kiedy Mateusz zapisywał słowa Jezusa, użył dziwnego sformułowania. Dosłownie, gdybyście to tłumaczyli z językiem, ze słownikiem języka greckiego, przetłumaczylibyście to, a jeżeli sól zgłupieje, czymże ją nasolą? Pierwsze znaczenie tego słowa znaczy tyle, to zgłupieć, stać się głupim. Tylko wiadomo, no, że sól nie może zgłupieć, w związku z tym automatycznie przechodzimy do drugiego znaczenia tego słowa, które by znaczyło tyle, co stracić smak, otępieć. Może to by było dobre słowo, żeby przetłumaczyć. Jeżeli sól otępieje, czymże ją nasolą? Ostra przyprawa powinna być ostra. Jeżeli przestanie być ostra, będzie tępa, to przestaje być przyprawą. Ale Jezus tak naprawdę nie mówił o soli przecież. Nie chodziło mu o fizyczne właściwości tego związku chemicznego. Chodziło mu o ludzi, którzy byli przed nim. A ludzie mogą zgłupieć. I nawet nie musimy się długo zastanawiać, co by znaczyło zgłupieć w tym miejscu, bo apostoł Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, mówi wprost o tym, na czym polega taka ludzka głupota. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnęli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Pisze to o poganach, ale za chwilę napisze też o Żydach i Żydom też się dostanie. o ludziach, którzy chociaż mogli poznać Boga i mogli uświadomić sobie, że to Bóg wszystko stworzył i oni są od Niego zależni, tak naprawdę powiedzieli, ja Boga nie potrzebuję. I stworzyli sobie swoje własne systemy, swoje własne wyobrażenia, swoje własne bóstwa. Uważali się za mądrych, a stali się głupimi. Więc może to o to chodzi, że kiedy my widzimy naszą rozpaczliwą potrzebę Boga i chwytamy się Go z całych swoich sił, jesteśmy wtedy mądrzy, bo wiemy, że bez Boga nic nie znaczymy. A jeżeli pozwolimy, żeby wygodne życie, które czasami nam się zdarza, albo łuda, bogactwa, wszystko, co jest wokoło nas, wmówiły nam, że możemy sobie poradzić bez Boga, że tak naprawdę nie musimy na Bogu cały czas polegać, albo co gorsze, zaczniemy używać religii do tego, żeby tak naprawdę wzbogacić się kosztem innych ciemiężyć, możemy wydawać się mądrymi samym sobie. Ale przed Bogiem jesteśmy głupi. Może kiedyś byliśmy mądrzy, ale zgłupieliśmy. Bo zapomnieliśmy o naszym ubóstwie. Zapomnieliśmy o tym, co znaczy być miłosiernym. I później mówi, to wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze i nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tu na szczęście nie musimy się długo zastanawiać, jak Żydzi rozumieli te słowa, bo rozumieli je w oczywisty sposób. Bycie światłem świata, bycie światłem narodów znaczyło tyle, co bycie świadectwem dla innych ludzi, dla pogan w ich przypadku, tego, co Bóg może uczynić. W księdze Izajasza było, ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości, kiedy zwraca się do Izraela. Ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Uczynię Cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańca ziemi. Żydzi chlubili się z tym, że oni są światłością dla narodów. Że jeżeli tylko narody spojrzą na nich, to będą wiedziały, co to znaczy prawdziwie poznać Boga. A kto się chlubił najbardziej? Kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, ci wielcy ówczesnego Izraela, którzy uważali, że mają klucze do poznania Boga i wierności Mu. A Jezus mówi, wiecie, kto jest prawdziwym świadectwem dla innych? Wiecie, kto jest prawdziwym światłem dla narodów? Wy nim jesteście, ubodzy i miłosierni. Ci, którzy rozpaczliwie trzymają się Boga i ci, którzy pomagają innym wtedy, kiedy tylko mogą. Wiecie, światło świecy, o którym mówi Jezus, albo lampki oliwnej, wcale nie daje tak dużo światła. I kiedy jest jasno, kiedy mamy słoneczny dzień, tak jak teraz, pewnie nawet nie zwrócilibyśmy na nie uwagi. Kiedy obok kogoś, kto trzyma lampkę oliwną, stanie ktoś ubrany w zdobne szaty, opływający złotem, czymś błyskotliwym, wiecie, kto będzie jaśnie świecił? Ten, który będzie pięknie ubrany. Ale poczekajcie tylko, aż zrobi się ciemno. Kiedy nie będzie już tego spokoju, tego dobrobytu, który daje słońce, kiedy pojawią się trudności, kiedy pojawia się ciemność, to wtedy ci, którzy tylko noszą błyszczące szaty, nie będą dawali żadnego światła. A ci, którzy mają światło, które wydaje się niewielkie, będą świecili tak daleko, że będzie ich widać z daleka. Jeżeli będą stali gdzieś na górze, jak jakieś miasto, czasami to światło może być widać z wielu, wielu kilometrów. Ci ludzie, do których Jezus mówi, nie uważali się za nikogo wielkiego, bo nie byli nikim wielki w oczach tego świata. Mogli myśleć sobie, co ja znaczę? Bóg, co Bóg czyni w moim życiu? Co ja mogę zrobić? Niewielka świeca, niewielka lampka oliwna, niewielki płomień. A Jezus mówi, ale to wy jesteście światłością świata. Bo kiedy zrobi się ciemno, kiedy opadnie cała ułuda i cały blich tego świata, jak myślicie, kogo ludzie zobaczą? Tych, którzy ubrali się w błyskotki, czy tych, którzy prawdziwie płoną dla Boga? Nie myślcie, że to, co Bóg robi w waszym życiu, Bóg robi po to, żeby was schować. Nie, nawet ludzie nie biorą, nie zapalają światła i nie chowają go gdzieś pod korcem, ale stawiają go tak, żeby świeciło wszystkim. Bóg sięga po was i Bóg czyni was swoje dzieło po to, żeby gdy przyjdzie czas trudny, żeby ludzie zobaczyli to, co On uczynił was i to, co wy robicie dla siebie nawzajem. Taka jest mniej więcej wymowa tego początku kazania na górze, kiedy czytamy jako część tej historii Izraela. Jezus staje przed ludźmi i mówi: nie myślcie, że błogosławieni są ci wielcy, którzy uważają się za wielkich. Nie, błogosławieni jesteście wy, którzy chwytacie się Boga ze wszystkich sił swojej rozpaczliwej sytuacji, a mimo to, że jesteście w rozpaczliwej sytuacji, jesteście gotowi robić wiele dla innych. To wy jesteście solą tej ziemi. To wy jesteście światłością dla pogan. Minęło 2000 lat. Nie jesteśmy teraz pod jakąś górą, ale gdyby Jezus patrzył na nas z góry, zastanawiam się, co by powiedział do nas. Bo patrząc na historię chrześcijaństwa, można powiedzieć, że właściwie nie potoczyła się ona tak różnie od historii Żydów. My jako chrześcijanie w historii też ulegliśmy ułudzie tego, co bardzo błyszczy. Można powiedzieć, że przenieśliśmy się z tej zapomnianej Galilei do Jerozolimy, tam gdzie są wielkie świątynie, tam gdzie jest prestiż, tam gdzie jest bogactwo. Chrześcijaństwo bardzo szybko zaczęło pływać w dostatki i ci, którzy stawali się przywódcami, często robili to po to, żeby tak naprawdę czerpać korzyści z tego. I to oni podobno byli tym, co dawało świadectwo o chrześcijaństwie, ale tak naprawdę raz po razie, jak patrzymy na historię chrześcijaństwa, Bóg zwracał się do tych, którzy wydawali się zapomnieni. Do tych, którzy walczyli często o przeżycie i mówił: nie, to wy jesteście gwarancją przymierza z Bogiem. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Bóg wszedł dzisiaj do nas, Bóg Jezus, znowu w ciele, wszedł na nasze nabożeństwo. Jak myślicie, gdzie by usiadł? W pierwszej ławce? Koło pastora Mirka? Koło mnie? Koło innych? Usiadłby i szturchnął pastora Mirka i powiedział: ale fajnie dzisiaj nabożeństwo poprowadziłeś. Może koło Leszka, kiedy on doprowadził uwielbienie, powiedział: o, ale dzisiaj fajnie zagraliście. Koło mnie powiedział: no, ale dzisiaj to kazanie ci się udało. Czy myślicie, czy Bóg w ogóle przejmuje się naszymi kazaniami? Czy my możemy zrobić albo powiedzieć coś, co na Bogu zrobi jakiekolwiek wrażenie? Ale im dzisiaj powiedziałeś, sam bym tego lepiej nie ujął. Gdyby Jezus przyszedł tutaj dzisiaj, znalazłby tego z nas, który cierpi najbardziej. I który, chociaż może my o tym nie wiemy, gdzieś w ciemności woła do Boga tak mocno, że aż płyną mu łzy z oczu. Woła, bo wie, że Bóg jest jego jedyną nadzieją. Jeżeli Bóg mu nie przyjdzie z pomocą, to już nic go nie uratuje. Woła do Boga i chwyta się jego obietnic, chwyta się przymierza, które Bóg zawarł, najpierw z Izraelem, później z nami wszystkimi. I mówi: Boże, okaż się wierny swoim obietnicom, bo jak ty tego nie zrobisz, to nikt mi już nie pomoże. Bóg usiadłby gdzieś pomiędzy nami, może gdzieś z tyłu, może gdzieś na środku. Popatrzyłby na ludzi, których ma obok siebie, na tych, którzy cierpią, a mimo swojego cierpienia są gotowi pomagać innym. I powiedziałby do nich dokładnie te same słowa, które powiedział wtedy do Żydów w Galilei. To wy jesteście błogosławieni. To wy jesteście solą ziemi. To wy jesteście światłością świata. Naprawdę, na Bogu nie robią wrażenia rzeczy, które my tu robimy z przodu. Robimy jedni na drugich po to, żeby przypominać sobie, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga. Jeżeli kiedykolwiek, komukolwiek z nas przyjdzie do głowy, że to my możemy Boga czymś zachwycić, oj, bliscy jesteśmy tego, żeby otępieć. Bliscy jesteśmy tego, żeby zgłupieć. Jak myślicie, gdzie pastor Mirek tak naprawdę uczynił swój pierwszy krok ku temu, żeby zostać pastorem? W szkołach biblijnych? Gdzieś w wielkim mieście, gdzie poznał ważnych ludzi? Kiedy przyjechał biskup z Warszawy i namaścił go na duchownego tego zboru? Ja myślę, że to było wtedy, jeżeli znacie jego świadectwo, kiedy stracił wszystko, dosłownie wszystko, kiedy zbankrutował, kiedy nie widział już żadnej nadziei na swoje życie, kiedy wołał do Boga sam gdzieś w swoim domu, mówiąc: Boże, jeżeli Ty nie przyjdziesz i mnie nie uratujesz, to nic już ze mnie nie będzie. I wtedy, kiedy pomimo tej swojej trudnej sytuacji pomaga innych, tak jak potrafi, robiąc to, co może. Sam się przyznaje do tego, że nie jest doskonały. Ale Bóg nie szuka doskonałości. Szuka tych, którzy są świadomi swojej zależności od Boga, a mimo tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, gotowi są pomagać innym. Weźcie Leszka, myślicie, że gdzie Leszek zyskał swoje prawo bycia starszym w tym zborze? Wtedy, kiedy dzięki temu, co robi, nawróciła się pierwsza dziesiątka czy setka alkoholików? Nie, wtedy, kiedy sam był na ulicy, wtedy, kiedy sam stracił rodzinę i wtedy sam wołał do Boga w rozpaczy, mówiąc: Boże, jeżeli Ty mi nie odwrócisz, jeżeli Ty nie zmienisz mojej sytuacji, to nic mi już nie pomoże. I przez to, co robi teraz, idąc do ludzi, którzy pogrążyli się poprzez swój grzech, poprzez swój nałóg i podnosząc ich tak, jak potrafi najbardziej. Ja sam się zastanawiam, co ja robię w tym gronie, bo może tak jak niektórzy z was, nigdy nie byłem w takiej rozpaczliwej sytuacji, w której miałbym, w której musiałbym wołać do Boga, bo gdyby nie Jego ingerencja, to nic by już ze mnie nie było. Nigdy nie byłem w jakichś straszliwych problemach finansowych, nigdy nie chorowałem na jakąś dramatyczną chorobę, nigdy nie spotkała mnie żadna tragedia, która przesłoniłaby mi wszystko. Najbliżej takiej sytuacji byliśmy ostatnio, kiedy się okazało, że Mela może mieć poważną chorobę, ale nawet tutaj lekarze po dokładniejszych badaniach uspokajają nas i chociaż z pewnym niepokojem czekamy na zabieg, to nie jest taka rozpaczliwa sytuacja. Więc może ty też jesteś w takiej sytuacji jak ja. Patrzę na swoje życie, myślę sobie: jejku, ja nigdy nie byłem w takiej rozpaczliwej sytuacji, żeby wołać do Boga, bo jeżeli Bóg mi nie odpowie, to nic się nie stanie. Co my mamy robić? Nam pozostaje być Kościołem. Paść na kolana obok tych, którzy wołają z całych sił i wołać razem z nimi: Boże, ratuj nas, bo jeżeli Ty nas nie uratujesz, nic nas nie uratuje. Usiąść obok tych, którzy się smucą, którzy nie mogą się podnieść, objąć ich i pocieszyć ich Bożym Słowem. Albo stanąć obok tych, którzy robią coś dla innych, zakasać rękawy i robić coś razem z nimi, żeby nieść miłosierdzie tym, którzy tego miłosierdzia potrzebują. Skoro sami tego nie doświadczyliśmy, bądźmy z tymi, którzy tego doświadczają, bo na tym polega bycie Kościołem, że jesteśmy razem. Ale chciałbym powiedzieć teraz prosto, wprost, do tych z was, którzy przechodzą przez trudne sytuacje, do tych, którzy wołacie do Boga i czasami czujecie się, że być może Bóg was zapomina. Nie, nie zapomina. Tak naprawdę to wy jesteście solą tego Kościoła. Wasze wołanie, wasze uchwycenie się Boga, rozpaczliwe uchwycenie się Boga i wasza gotowość do tego, żeby mimo swojej rozpaczliwej sytuacji pomagać innym. Tak jak kiedyś tamci biedni w Izraelu, to wy jesteście solą Bożego Przymierza. Ci, którzy najmocniej chwytają się Boga, Jego obietnic, jesteście tymi, którym Bóg najszybciej odpowiada. Wy jesteście solą tego Kościoła. I teraz biada mi, jeżeli ja podchodząc do was, widząc wasze słone łzy albo wasz słony pot, kiedy pracujecie dla innych, powiedziałbym tylko: no bracie, niech Bóg ci macie w opiece, a potem odwrócił się i zaczął szukać czegoś słodkiego. Bo wiecie, ten świat obiecuje mnóstwo różnych rzeczy. Wszędzie wokoło nas są kramy, które wołają: nie, tutaj, cukier, lukier i czekoladki. Przyjdźcie, a zapomnijcie o wszelkich troskach tego świata. I co więcej, te kramy zaczynają się rozstawiać w kościołach. Nie? I wiele kościołów też zaczyna głosić bardziej o to, co my możemy mieć słodkiego w Bogu, niż co to znaczy być solą. Cieszę się, że jestem w tym Kościele. Cieszę się, że gdzieś na Jego czele stoją ludzie, którzy poznali smak łez i poznali smak potu. Cieszę się, że jestem pośród ludzi, którzy znają smak łez i smak potu. I myślę, że jedną z moich odpowiedzialności jako przywódcy, jednego z przywódców tego Kościoła, jest to, żebyśmy pamiętali. Żebyśmy znosili modlitwę, która nie będzie wołaniem do Boga: więcej cukru, więcej lukru, więcej błogosławieństw, tak jak rozumie ten świat. Ale żebyśmy się modlili: Boże, nie daj nam zapomnieć. Nie daj nam zapomnieć, jak bardzo Ciebie potrzebujemy, jak wielka jest nasza potrzeba, jak bardzo rozpaczliwa jest nasza potrzeba. Nie daj nam zapomnieć, że tylko w Tobie jest nasz ratunek. Boże, proszę Cię, nie daj nam otępieć. Nie pozwól, żeby blich tego świata oślepił nas, żebyśmy poszli za błyskotkami, a zapominając o prawdziwym świetle, który w nas umieściłeś. Boże, prosimy Cię, nie daj nam skupić się.